o trudnej sztuce uczenia sztuki. Witamy Państwa. Ci z Państwa, którzy przed 2 laty śledzili festiwal Chopinowski w Dusznikach, być może pamiętają rozmowy, które wtedy prowadziłam z Markiem Dyrzewskim podczas przerw w transmitowanych przez nas recitalach. Mówiliśmy wtedy o pedagogice artystycznej.
Tak, ale mówiliśmy w wielkim skrócie, jakby tylko sygnalizując bogactwo i złożoność tej pedagogiki. Bardzo się cieszę, że możemy się do tego odnieść w większym formacie, że się tak wyrażę, to znaczy w cyklu audycji rozciągniętym na kilkanaście tygodni. I będziemy mówili o 2 kwestiach, o sztuce uczenia sztuki, a także o sztuce ćwiczenia. Myślę, że zgodzisz się ze mną, Małgosiu, że od tego, jaki jest poziom pedagogiki artystycznej, a więc właśnie sztuki uczenia sztuki, a także od tego, jaki jest poziom praktykowanych przez naszych uczniów i studentów ćwiczeń, zależy poziom ich osiągnięć, poziom osiągnięć szkolnictwa muzycznego. Chcę przypomnieć jedną rzecz tytułem dygresji. Kilka tygodni temu po olimpiadzie w Atenach wróciła nasza ekipa, wyjątkowo liczna i z wyjątkowo skromnym dorobkiem medalowym. Myślę, że z podobnego typu dysproporcją mamy do czynienia na terenie naszego szkolnictwa artystycznego, przede wszystkim muzycznego. My kształcimy dziś w Polsce wyjątkowo wielu muzyków i wyjątkowo mały procent z nich jest w stanie sięgnąć po konkursowy laur na międzynarodowym konkursie. Stąd też waga tych kwestii, jak uczymy i jak ćwiczą nasi podopieczni w szkołach muzycznych.
No to bardzo ważne. Zacznijmy zatem od kwestii związanych z nauczaniem sztuki. Czym Twoim zdaniem jest pedagogika wobec sztuki?
No jest przede wszystkim drogą do sztuki. Jest jednak również, o czym warto pamiętać, sama pedagogika jest sztuką, a można by powiedzieć mocniej jest twórczością przy założeniu, że w sztuce możliwa jest dwojakiego rodzaju twórczość. Po pierwsze, możemy tworzyć dzieła sztuki, a po drugie, możemy także kreować ludzi zdolnych do tworzenia dzieł, czy też, jak w przypadku wykonawstwa muzycznego, do prezentowania tych dzieł na estradzie. I właśnie tym drugim rodzajem twórczości, w której jeden człowiek tworzy artystę w drugim człowieku, jest pedagogika artystyczna.
Czy sztuki można uczyć? Stawiam to pytanie ze świadomością, że dla wielu ludzi związanych ze szkolnictwem artystycznym może ono brzmieć dość absurdalnie. Skoro są szkoły, w których uczy się sztuki, to przecież jest chyba oczywiste, że sztuki można uczyć. Ale przez 2,5 tysiąca lat refleksji o sztuce, te 2000 lat mówi nam o tym, że uczenie sztuki nie jest rzeczą ani prostą, ani oczywistą. Można więc postawić pytanie, czy sztuki można uczyć?
No, odpowiedź na to pytanie będzie zależała od tego, w jaki sposób będziemy rozumieli samo pojęcie sztuki. I dla przykładu możemy wziąć 2 przeciwstawne sposoby rozumienia tego terminu, które zaoferowała nam kultura europejska. Pierwsze podejście, no to nazwijmy je platońskie, to jest widzenie twórczości jako takiego procesu, w którym musi zaistnieć interwencja z zewnątrz, to znaczy musi być inspiracja muzy, musi być boski szał, jak mówił Platon, musi być natchnienie. A więc jak powiedziałem, coś, co przychodzi z zewnątrz, romantycy dzielili to przekonanie i oni mówili, że artystą się nie jest, artystą się bywa. Bywa się właśnie wtedy, kiedy doświadcza się daru muzy, inspiracji, ale ten dar przychodzi nagle, nieoczekiwanie, poza wolą i kontrolą artysty i równie nagle odchodzi. Dlatego tylko bywa się. I ja myślę, że stojąc na gruncie tego platońsko-romantycznego rozumienia twórczości, wielki muzyk naszego czasu, Jordi Savall, realizując przez 20 lat blisko karierę pedagogiczną, w pewnym momencie zdecydowanie ją przerwał i powiedział tak. On dzielił się w wywiadzie udzielonym dla Tygodnika Powszechnego taką refleksją, że miał wiele razy kontakt ze słuchaczami, którzy przychodzili do niego dziękując mu za to, co przeżyli w trakcie koncertu i mówił, muzyka wprowadziła ich w stan duchowego poruszenia, wpadali w jakiś szczególny rezonans. Ta umiejętność poruszania jest czymś, czego nie można nauczyć. Dlatego właśnie po 20 latach zrezygnowałem z uczenia innych, doszedłem do wniosku, że nie potrafię sprawić, by ktoś stał się naprawdę wielkim muzykiem. I skoro mówimy o Jordi Savalu, to może warto będzie również wspomnieć podobną tezę wyrażoną przez znakomitego pisarza francuskiego Pascala Quinard, który w swojej książce Wszystkie poranki świata, sfilmowanej zresztą, książce poświęconej wspaniałemu mistrzowi gry na violi da gamba, jakim był Saint-Colomb, w jego właśnie wciela się Jordi Savall w filmie, równie znakomitym jak ta książka. Otóż może przywołajmy pewien fragment rozmowy między niedoszłym uczniem Saint-Colomba, którym był Marion Marais. Powiada do niego mistrz tak. Zapoznałeś się pan już z pozycją, jaką winno przyjąć ciało muzyka. Gdy grasz, widać, że czynisz to z uczuciem. Dotknięcia smyczka masz lekkie, zręczne. Twa lewa ręka skacze jak wiewiórka i przemyka po strunach ze zwinnością myszy. Pochwalam też kunszt, a czasami i urok ozdobników, których używasz. Dotąd jednak, powiada Saint-Colomb, nie usłyszałem muzyki. I to jest klucz całego problemu. Można oczywiście w szkole muzycznej wyprodukować muzyka, który perfekcyjnie panuje nad instrumentem, który, krótko mówiąc, ma kompetencje techniczne i instrumentalne, a który niewiele albo nic nie ma nam do powiedzenia. I tu wracamy do sytuacji tego ewangelicznego cymbału brzmiącego, gdzie słuchając takiego artysty pytamy, no dobrze, on świetnie gra, tylko po co on gra? I teraz drugie pojęcie, przeciwstawne tamtemu platońskiemu, że sztuka to inspiracja, że szałmus i tak dalej, że sztuka to, tak jak mówili Grecy, techne, czyli jest to pewna umiejętność działania czy tworzenia, działania perfekcyjnego, mistrzowskiego, opartego na kunszcie i, co jest istotne, opartego również na pewnych regułach gry, na pewnej wiedzy, na pewnych zasadach. A więc te dwie jakości, wiedza, wiedzieć jak działać i działać mistrzowsko, to wszystko mieści się w polu starogreckiego pojęcia techne. Nawiasem mówiąc, przejętego przez kulturę łacińską jako ars, przejętego przez tradycję kultury średniowiecznej, uniwersyteckiej jako artes liberales, sztuki wyzwolone, przy czym akcent został tutaj przesunięty na wiedzę, bardziej wiedzę niż samo działanie. No i wreszcie koroną tego przekonania jest słynne motto, które na wstępie swojej wspaniałej rozprawy o perspektywie Unterweisung der Messung, tak to się nazywa, Albrecht Dürer przywołał słowa łacińskie ars sine scientia nihil est. Sztuka bez wiedzy nie jest możliwa. I tak na dobrą sprawę to przekonanie, że sztuka to wiedza, to zasady, to kunszt, wpisane jest w tytuł największego chyba arcydzieła, jakie zna muzyka, Kunst der Fuge Jana Sebastiana Bacha. My to tłumaczymy jako sztukę fugi, a Bach tym tytułem chciał nam powiedzieć, oto daję wam traktat wyrażony nie językiem dyskursywnym słowa, ale językiem muzyki. Traktat o tym, na czym polega mistrzostwo polifonii ścisłej, na czym polega fuga. Oto wiedza o fudze, kunszt fugi. No więc jeżeli powiemy, że wiedza jest podstawą działania artysty, no to oczywiście możemy powiedzieć tak. Sztuki można uczyć. A jeżeli powiemy, że to natchnienie, że inspiracja, że są pewne najważniejsze w sztuce sprawy, niedosięgalne dla artysty pozbawionego charyzmy, no to oczywiście odpowiedź na to pytanie, czy sztuki można uczyć, będzie wyłącznie negatywna.
Samo zatem założenie, że nauczanie sztuki jest możliwe, nie wystarcza. Trzeba też zastanowić się, czy nauczyciel powinien przekazać uczniowi wszystko, czego da się nauczyć, co da się wyrazić w instrukcjach, czy też może powinien dać uczniowi szansę, by z częścią problemów sam mocował się.
Uważam, że dotykasz kwestii bardzo istotnej. Chciałbym z całą mocą to powiedzieć. Jeszcze później będziemy wracali do tej myśli i ją rozwijali. Otóż powiem tak, że nie wszystko, co uczeń umie, winno pochodzić od jednego pedagoga. Tutaj tytułem dygresji chciałbym przywołać ten pasus z pierwszego tomu dzienników Witolda Gombrowicza, kiedy on pisze o spotkaniu jego z Jarosławem Iwaszkiewiczem, dyskutowali o sztuce, o twórczości. Obaj doszli do przekonania, że nie jest dobrze, jak artysta wie wszystko. Bo istotnie, jeżeli wie wszystko i w oparciu o wiedzę wczorajszą, co więcej, zaczerpniętą od kogoś innego tworzy, no to może stworzyć wyłącznie, jak mówi Gombrowicz gdzie indziej, referat, ale nie dzieło sztuki. Podobnie mówi Witold Tutosławski w jego opublikowanych po niemiecku rozmowach przez węgierskiego muzykologa Balinta Andrasa Wargę. Mówi o tym, że ze studiów w klasie kompozycji u Witolda Maliszewskiego wyniósł bardzo powierzchowną, nazwijmy to z grubsza, taką wiedzę w zakresie kontrapunktu i fugi. I to była okoliczność bardzo, zdaniem Lutosławskiego, szczęśliwa, ponieważ to dało mu okazję samodzielnej pracy nad budowaniem jego języka dźwiękowego, który najbardziej by przylegał do jego wizji muzycznej. No i wreszcie, cóż, no wróćmy do tego, do tej tezy, że nie jest dobrze, jak artysta wie wszystko. W odniesieniu do pedagogiki muzycznej powiedzmy tak, nie jest dobrze, jak wszystko, co uczeń wie albo umie, wynosi od swego pedagoga. Uważam, że na każdym szczeblu kształcenia artystycznego, podkreślam to, na każdym, a więc również na pierwszym, uczeń poza tym, że przejmuje od swego mistrza wiedzę i kunszt, powinien mieć szansę w jakimś stopniu bycia samoukiem.
A zatem jeśli uczenie sztuki jest możliwe, to czy dałoby się sformułować jakieś zasady postępowania, które dawałyby odpowiedź na pytanie, jak można, czy też jak powinno się uczyć sztuki?
Ja myślę, że odpowiedź na to piekielnie trudne pytanie jest łatwiejsza w postaci negatywnej, to znaczy będzie to odpowiedź brzmiąca, czego nie należy czynić, niż co należy. I myślę, że tutaj możemy pożyczyć pewną mądrość od lekarzy starożytnej Grecji, od samego Hipokratesa, który mawiał primum non nocere, przede wszystkim nie szkodzić. No, gdyby taką zasadę chciano stosować na terenie pedagogiki artystycznej, no a skoro ona miała swoją wagę na terenie sztuki leczenia, to również może mieć wagę na terenie sztuki, uczenia sztuki. Otóż gdyby tę zasadę chciano stosować, to wiele talentów, niestety zmarnowanych, udałoby się ocalić. Mówiąc o tym, przypomina mi się taki komplement, którym obdarowywali swojego mistrza, Aleksandra Jackowskiego, wybitnego antropologa kultury. Obdarowywali go tym jego studenci, jego asystenci, adiunkci. Mówili o nim, to jest mistrz nieprzeszkadzania. Ponieważ od nich nie oczekiwał profesor Jackowski opanowania czegoś na pamięć, czy powiedzmy sobie posłuszeństwa wobec jego instrukcji. Przeciwnie, oczekiwał kreatywności, oczekiwał inicjatywy, oczekiwał pomysłu, więc był mistrzem nieprzeszkadzania, mistrzem autokreacji. I trzecia zasada, którą warto by pożyczyć w naszych rozważaniach o trudnej sztuce uczenia sztuki, to jest zasada sformułowana na terenie kiełkującego liberalizmu, wyrażona słowami francuskimi laissez-faire, pozwolić robić, to znaczy dać pewną wolność, pewien margines swobody uczniowi, po to, żeby on znajdywał sam odpowiedź na pewne pytania, po to, żeby on sam miał szansę rozwiązywania pewnych problemów, po to, żeby nawet miał okazję popełnienia pewnych błędów, które będzie się uczył poprawiać. No i właśnie tu mówimy, kiedy mówimy o laissez-faire, o marginesie wolności, mówimy o tym, że w relacji mistrz-uczeń, uczeń powinien mieć szansę bycia samoukiem. I wreszcie trzecia kwestia to jest modus proprius, czyli właściwy modus, właściwe podejście. Oczywiście przy świadomości, że uczeń jest osobą, a więc kimś wyjątkowym w całej wielomiliardowej rodzinie ludzkiej, kimś jedynym w swoim rodzaju, kimś niepowtarzalnym i kimś, kto od swego mistrza domaga się, oczekuje traktowania go w sposób wyjątkowy. A więc jeśli ktoś powie, ja mam taką i taką metodę, to powiem, że to brzmi niepokojąco. Natomiast jeśli powie inaczej, ja mam taką metodę, która dostrojona jest do mojego ucznia i to w gruncie rzeczy mój uczeń wyznacza mi moją metodę, to on jest moją drogą, to powiem, że to jest bardzo dobra postawa.